Czy zawsze jest tak miło? Pytanie retoryczne. Nie zawsze. Może właśnie dlatego potrzebujemy świąt. Może dlatego potrzebujemy świętować, aby czasami coś podkreślić, aby czasami dać nawet nadmiarę, aby przypomnieć, że nie zawsze jest słodko. Zatem trzeba pracować. Kochani, to, o czym dzisiaj chcę mówić, właśnie chcę mówić, że nie zawsze jest słodko. Nie jest to temat dzisiejszego kazania, ale najpierw chcę powiedzieć kilka słów ze swojego życia. Trochę nie jest to dla mnie łatwe, ale trzeba się zmierzać. Kiedy byłem małym chłopcem, to, co pamiętam ze swojego domu, to, że mój tato był pracowitym człowiekiem, na tyle, że wstawał, kiedy wszyscy jeszcze spali, z tym, że kiedy my wstawaliśmy, to już go nie było. Był dobrym fachowcem, kowalem, spawaczem, różne maszyny naprawiał, tworzył. Problem jednak jego polegał na tym, że wstawał wcześnie rano tylko po to, żeby to, co zarobił, wydać tam, gdzie nie trzeba. I to, co pamiętam, to pamiętam, najgorsze było, kiedy wrócił wcześniej. Kiedy brakło pieniędzy. Kiedy wracał z tym do domu i wszyscy się wtedy bali, co będzie. Mama, to co pamiętam, że pracowała w domu, kiedy już nie było z czego żyć, to poszła do pracy i pracowała w domu. I to wszystko spowodowało, że zaczęły się nasze tułaczki po ośrodkach, aż w końcu dom dziecka. To, co pamiętam z domu, to pamiętam, że nikt nie miał czasu. Że dla nas nikt nie miał czasu. Mama, rozumiem, musiała ogarnąć wszystko, dopóki żyła, dopóki zdrowie jej starczyło. Zmarła wcześnie, bo też nie miała czasu na to, żeby zadbać o siebie. Kolejne moje wspomnienia z tych ośrodków czy z domu dziecka to, że tam też nikt nie miał czasu. To, że wszyscy mieliśmy takie przeświadczenie, że jesteśmy tam za karę. Że to życie nas ukarało. Mało tego, to jeszcze ci, którzy powinni się nami opiekować, albo nie mają czasu, albo poniewierają. Słowa, jakie padały i z ust tych ludzi, którzy mieli się nami opiekować, nie były to słowa, które zachęcają, które budują. Kiedy dorosłem, stałem się mężczyzną, kiedy już miałem swoją rodzinę, kiedy patrzyłem na moje dzieci, kiedy zacząłem porównywać sobie siebie w ich wieku, kiedy zetknąłem się z innymi dziećmi w domach dziecka, z dziećmi, które są tam też dlatego, że nie znalazł się nikt, kto by się nimi zaopiekował. To nie było tak, że mówiłem sobie, to jest tylko wspomnienie tego, to już nie wróci. Chciałem, żeby nie wracało. Ale to jeszcze bardziej wracało. Coraz trzeźwiej patrzyłem na swoją fizyczną rodzinę. Coraz więcej żalu się we mnie zbierało, Kiedy pomyślałem sobie o nich, tu wielki dom, tu wielki dom i nie było miejsca. Coraz bardziej wzmagało się to we mnie, że w sercu mojej rodziny nie było miejsca dla dzieci, które gdzieś tam siedzą w ośrodkach i płaczą. Z wiekiem, tak, z wiekiem wzrastało we mnie poczucie odrzucenia. Dziś przypominam sobie czasy, kiedy byłem nastolatkiem. Każde wakacje ciężko pracowałem. Każdy weekend, jeśli tylko można było, pracowałem tylko po to, żeby mieć pieniądze. I kiedy wchodziłem w towarzystwo, wiele razy po jakimś czasie, kiedy już moi rówieśnicy mnie poznawali, ze zdziwieniem ktoś się dowiadywał: ty jesteś z domu dziecka? Dzisiaj widzę to, że robiłem wszystko, żeby zaprzeczyć temu, z czym walczyłem. Zaprzeczyć temu, co czułem. Zaprzeczyć temu, z czym wyrosłem, czym wyrastałem, w czym dojrzewałem nawet. Walka z poczuciem odrzucenia. To ja byłem, wtedy mnie tak nazywano, kierownik, nie dlatego, że byłem taki mądry, ale kierownik wagarów. Żeby tylko zebrać ludzi dookoła siebie, coś musi się dziać wtedy, kiedy jestem zauważany. Przypominały mi się żarty, tak głupie żarty, których dzisiaj to bym się pod ziemię zapadł. Ale wtedy były to nic, że one były głupie. Ważne, że cały autobus na mnie zwrócił uwagę. Kiedy wspominam sobie czas chociażby domu dziecka i ta przykrość, która w sercu, że akurat w takim musiałam być, gdzie można wyliczyć, ile osób wyszło na prostą. Wielu z nich nie dźwignęło się nigdy, wielu z nich już dawno, dawno nie żyje. Dlaczego mi się udało? Tak, wiele razy takie pytanie ktoś mi zadawał, ale tobie się udało. I wtedy we mnie powstawało to pytanie, dlaczego mi się udało? Dlatego mi się udało, że ktoś pokazał mi Boga. Ja już byłem osobą dorosłą, już miałem swoją rodzinę. I wydawało się, że jest wszystko dobrze, ale i tak moje życie z moimi wewnętrznymi ranami powodowało to, że zamiast być coraz lepiej, to stawało się coraz gorzej. I przyszedł czas, kiedy ktoś pokazał mi Boga. Kiedy ktoś mi powiedział: jest ktoś, kto ciebie zna. Jest ktoś, kto tobie może pomóc. Bóg postawił kogoś na drodze mojego życia, który otworzył Biblię i mówi: pokaż, popatrz. To nie jest prawda. Chociaż nie był świadomy tego, z czym ja się zmierzam. Ale tak dzisiaj to widzę, że Bóg przez niego mówi: to nie jest prawda, co ty czujesz, co myślisz. Popatrz, co Biblia mówi, co Bóg mówi o tobie. Kiedy zacząłem otwierać i czytać Boże Słowo, zacząłem poznawać. I nagle zdziwienie: wow, niemożliwe. Ale to, kiedy czytałem Słowo, podjąłem ryzyko. Tak, pamiętam wtedy takie moje myślenie: podejmę ryzyko, nic nie stracę. Spróbuję zaufać temu Słowu. Spróbuję zaufać autorowi tych słów. W psalmie 27, 10 wersecie jest takie słowo, jedno ze słów, które mnie podnosiły. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, jednak Pan mnie przygarnie. I to też nie było tak, że przeczytałem: wow, ale fajnie. To do dzisiaj we mnie pracuje. To słowo do dzisiaj mnie karmi. Ale takimi słowami Bóg zaczął do mnie przemawiać. Psalm 68, wersety 6-7, przeczytam z tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. Bóg przygotowuje dom dla opuszczonych, a jeńców prowadzi ku pomyślności. Na ziemi zeschłej zostaną tylko oporni. Wiecie, lata później jestem człowiekiem wierzącym, jestem w służbie. I nagle słyszę pieśń, która rozwala mnie wewnętrznie. I jedziemy na Ukrainę, jedziemy do domu dziecka, odwiedzamy domy dziecka, ale we mnie ta pieśń cały czas brzmi. Bóg jest ojcem sierot. We mnie to zadziałało i to mnie pchało wtedy tam, żeby jechać, żeby powiedzieć, że to jest prawda, że Bóg jest ojcem sierot, że Bóg jest tym, który się opiekuje opuszczonymi. Kiedy już byłem w służbie, ciągle gdzieś tam z tyłu swojej głowy te niemiłe wspomnienia, to co zawsze mnie zachęcało do jeszcze wytrwalszej służby. To słowa Pana Jezusa, słowa z Ewangelii Mateusza z 19 rozdziału, werset 29. Pan Jezus mówi, i każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matka, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Dla mnie to nie były tylko słowa zachęty do służby, ale dla mnie to były również słowa przypomnienia. Nie szczędź trudu, nie wspominaj tego, co boli, bo Bóg jest tym, który będzie cię zaopatrzał. O stokroć, ile razy stałem przed Bogiem, mówiąc, Boże, wiesz, nawet mi jest trudno o tym powiedzieć, co czuję, ale chcę tego złapać o stokroć. Jeśli Bóg wynagradza, to nie dwa razy więcej, o stokroć więcej. Tylko zaufaj. Kochani, tematem dzisiejszego kazania jest odrzucenie. Chcę mówić na temat odrzucenia. Stąd na wstępie krótka historia z mojego życia, bo dzisiaj z tego miejsca wiem, o czym mówię. Odrzucenie nie jest czymś, to nie jest aktem jednorazowym. Myślę, że nie ma osoby na tym miejscu, która by powiedziała, nie wiem, co to jest odrzucenie, nigdy tego nie doświadczyłem, nie doświadczyłam. W większy czy w mniejszy sposób tego człowiek doświadcza. Ktoś napisał, odrzucenie jest nieodłączną częścią życia. A to ktoś nie zaprosi nas na urodziny, a to ktoś zakończy związek z nami. Możemy zostać zdradzeni lub wyrzuceni z pracy. Nie zadzwonią do nas po rozmowie o pracę, po pierwszej randce. Ot takie to życie. Nikt nie lubi odrzucenia, ale niektórzy przez doświadczenia życia nie lubią bardziej. Oni częściej czują się odrzuceni, widzą odrzucenie tam, gdzie inni nie widzą. Cierpią mocniej i dłużej. Dla tych osób to sprawa życia lub śmierci, niekiedy dosłownie. Nawet bycie ostatnim zawodnikiem w drużynie, wybranym na końcu lub w ogóle niewybieranym, może być odrzuceniem. Wszystkie takie lęki wzmacniane jeszcze były strachem przed niepowodzeniem w nauce i poczuciem odrzucenia, gdy stopnie nie stawały cię w gronie najlepszych. Naciski ze strony rodziców lub współzawodnictwo z rówieśnikami mogły spowodować, że słabsze oceny jawiły się jak świadectwo odrzucenia na całe życie. Czy ktoś wie, o czym mowa? Z moją żoną, każdy z nas inne doświadczenia przechodził, ale z moją żoną bardzo mocno zetknęliśmy się z odrzuceniem, z poczuciem odrzucenia. Czy nam było łatwo funkcjonować? Bardzo, bardzo nie. Powiem odważniej, nie tylko było, ale jest. Jest czasami niełatwo. Wtedy, kiedy rozmawiamy ze sobą, wtedy, kiedy mamy sobie coś do powiedzenia, szczególnie kiedy trzeba zwrócić uwagę. My obydwoje mamy ten ciężar za sobą. Teraz jak powiedzieć, żeby to nie były następne słowa odrzucenia? Kiedy ludzie z doświadczeniami odrzucenia, szczególnie w wieku dziecięcym, dorastają, wtedy bardzo często dotyka się ich to, co myślą o sobie, coś ze mną jest nie tak. Pełni samooskarżenia. Tacy ludzie często myślą, jestem zupełnie beznadziejny. Ja się nie nadaję. Nikt mnie nie chce. Niskie poczucie własnej wartości. Niska samoocena. Może mówię rzeczy tragiczne. Ale, kochani, jestem świadomy tego, że tak wielu ludzi się z tym zmaga. Czy w większym, czy w mniejszym stopniu ludzie się z tym zmagają. Wielu ludzi z podobnymi doświadczeniami staje się swoim największym wrogiem. Człowiek, który ma niską samoocenę, odbiera świat zupełnie inaczej. Bo jeśli ja siebie nie lubię, to i cały świat mnie nie lubi. Jeśli ja siebie nie potrafię szanować, to nikt mnie nie szanuje. Jeśli ja noszę w sobie ciężar odrzucenia, to znaczy, że wszyscy mnie odrzucają. Psycholodzy mówią, że najlepszym sposobem na wyleczenie ran spowodowanych odrzuceniem jest rozwijanie poczucia własnej wartości. Ale bez potrzeby potwierdzania przez osoby trzecie. Zgadzam się z tym. To jest prawda. Jakże ważne zatem, abyśmy wiedzieli, abyśmy pamiętali, kim jesteśmy dla Boga. Co my dla Niego znaczymy. Jaką wartość my mamy przed Bogiem. Ale to, co musimy zrobić, bez względu na biblijne prawdy, na to, co musimy sami ze sobą zrobić, to pierwsza rzecz, musimy zaakceptować ten stan rzeczy, który jest. Człowiek musi przyznać to, że tak było. Tego się nie wyprę i to nie moja wina. To nie moja wina. To ktoś zaniedbał. Ale drugą rzecz, którą człowiek musi zrobić, to przebaczenie. Przebaczenie tym, którzy nam zawinili. Przebaczenie tym, do których mamy żal. I wierzę, że Bóg prowokuje niektóre sytuacje w naszym życiu. Niedawno, zaledwie lat temu, miałem doświadczenie, które pokazało mi, że nie wszystko jest okej. Dawno, jako człowiek wierzący, uważam, uporałem się z tym. Panie Boże, błogosławię moją rodzinę. Ten żal chcę odrzucać od siebie. To jest historia. Dzisiaj wiem, kim jestem. Dzisiaj wiem, jakie mam znaczenie w Bożych oczach. Dzisiaj mam rodzinę. Dzisiaj cieszę się tym, że widzę, czuję, że jestem potrzebny swojej rodzinie. Ale któregoś razu z moim starszym bratem pojechaliśmy posprzątać na grobach rodziców i starszy brat powiedział, to chodź, zajedziemy tam do domu dziadków. Bardzo się wzbraniałem, żeby tam być. Czyli była we mnie jeszcze ciągle bariera. Dom mi zawinił? Czy już następne pokolenie? Gdzieś tam ten wewnętrzny ból, który stawia bariery. I wtedy, przekraczając ten próg, znowu zobaczyłem, bo to nie jest tak łatwo powiedzieć przebaczam, ty masz żyć przebaczeniem. A żyć przebaczeniem to błogosławić. Bo Pan Jezus mówi, błogosławcie, a nie... A co to znaczy przeklinać? To wasza wina, to wyście nie chcieli, to wyście mi to zrobili. Obrzucanie winą jest również rzucaniem przekleństwa. Błogosławcie, błogosławcie. Jeśli nie mamy siły błogosławić w naszych sercach, trzeba się zastanowić, czy aby na pewno wszystko odpuściliśmy. Pamiętamy historię Kaina i Abla, dwóch braci. Jeden z pierwszych obrazów, które Biblia mówi o odrzuceniu. Chociaż wtedy wymyślone odrzucenie. Jeden brat z braci, sprawiedliwy, Bogu się podobający, składa ofiarę przed Bogiem, która bardzo się Bogu podobała. Drugi z braci, to ja też tak zrobię, ale już nie z płonącego serca. Jedna ofiara podobała się Bogu, drugiemu nie. I wtedy, kiedy Kain zaczął pielęgnować w swoim wnętrzu poczucie odrzucenia, pomimo tego, że to była jego wina, kiedy zaczął karmić swoje życie, to Bóg mnie odrzucił, to On jest wszystkiemu winny. To doprowadziło do tragedii. Znamy tę historię. Targnął się na życie swojego brata. Ale to nam, kochani, pokazuje, że nawet człowiek wierzący, człowiek znający Boga, jeśli nie rozprawia się z pewnymi rzeczami w swoim życiu, to może prowadzić do tragedii. To może prowadzić do złych decyzji. Inny przykład. Pierwszy Kościół. Pan Jezus zmartwychwstał, był ze swoimi uczniami, poszedł do nieba i zostało 11, a powołanych było 12, czyli jednego brakuje. I zebrano się, wybrali ze wszystkich, nie wybrali jednego, wybrali dwóch. Ostatnio czytałem taką polemikę odnośnie tego wyboru. Dzieje apostolskie w pierwszym rozdziale, to czytamy 23 i 26 werset. Postawiono dwóch. Postawiono Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i postawiono Macieja. I wybrano kogo? Macieja. Los padł na Macieja. I sam zastanawiałem się nad tym. Dwóch ludzi wierzących, dwóch wybranych spośród wielu, ale teraz my jeszcze musimy dokonać selekcji. Dwóch, jakby można rzec, równoważnych partnerów w służbie. Ale jeden będzie ważniejszy, a drugi będzie pomniejszony. Wtedy, kiedy uczniowie gratulowali Maciejowi, co myślał wtedy Józef? Czy czuł się odrzucony, czy czuł się osamotniony? Jak sobie poradził z tym uczuciem ten drugi? Czy zaczął się użalać nad sobą, czy zaczął dystansować się od innych? Czy może myślał, zrezygnowali ze mnie? Może ja bym był lepszym kandydatem, ja bym to lepiej zrobił? Może rodzina, ale wstyd. Nie słyszeliście nigdy takich doradców? Ja tak. Wtedy, kiedy sam masz problem, przychodzi jeszcze ktoś, ale wstyd. Czy może myślał sobie, jeśli wy mnie nie chcecie, to pójdę do innych? Czy może myślał, zobaczymy, jak sobie beze mnie poradzicie? A może jednak zaufał Bogu? A może jednak powiedział, Panie Boże, dziękuję za wybór, ja jestem ten drugi. On będzie ważniejszy, a ja będę jemu pomagał. Tego nie wiemy. Biblia nie mówi, co było dalej. Ja mogę sobie tylko wyobrażać, że to było dwóch mądrych mężów Bożych. Jednego wybrali, a drugi powiedział, ja będę ten drugi. Nie jestem odrzucony, jestem mniej ważny, on jest ważniejszy ode mnie, a moją służbą będzie wspieranie jego. I kochani, myślę, że w teorii my wiemy, która opcja jest lepsza. Ale jak to wygląda w praktyce? Wtedy, kiedy ktoś decyduje, czy to będę ja, czy to będzie ktoś inny? Czy poproszą mnie, czy nie poproszą? Czy podziękują, czy nie podziękują? Czy zwrócą uwagę na mnie, czy nie? A może ja o wiele więcej pracuję? Dlaczego na kogoś zwracają uwagę? Ale to wszystko, kochani, o czym do tej pory mówiłem, to dotyczy relacji człowiek-człowiek. To dotyczy tych relacji, kiedy człowiek zaczyna oceniać człowieka. Albo kiedy człowiek sam siebie ocenia oczami innych. A co mówi Bóg? Kochani, słowa, które całe życie mnie podnoszą. Słowa, które całe życie mnie trzymają, które trzymają nasz dom, które trzymają nasze małżeństwo, trzymają naszą rodzinę. Bardziej chcemy się skupiać na słowach Boga, na tym, co mówi Bóg. Jakże wiele okazuje się, kochani, można by było seminarium zrobić na ten temat. Jakże wiele Bóg mówi na temat odrzucenia. Apostoł Paweł do kościoła w Rzymie pisze takie słowa, 8 rozdział, 31 werset listu do Rzymian. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, to kto przeciwko nam? A zaczyna się ten werset słowem jakim? Jeśli. Zaczyna się słowem jeśli. Tak kluczowym słowem dla znaczenia tego wersetu. Czyli to, o co najbardziej powinniśmy zabiegać, to, do czego powinniśmy dążyć, na czym powinniśmy się skupiać, to na Bożej obecności w naszym życiu. Bo jeśli On jest obecny w naszym życiu, to tak, to choćby cały świat, to Bóg jest z nami. To jest Ten, który mnie nigdy nie opuści. To jest Ten, który mnie nigdy nie odrzuci. Bóg przez proroka Izajasza mówi takie słowa, 41 rozdział, 17 werset księgi proroka Izajasza. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, ja, Pan, ich wysłucham. Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Bóg mówi, tak, jeśli szukasz czegoś i nie ma, biedacy, którzy nie mogą sobie kupić wody, ma ci, którzy nawet nie potrafią jej znaleźć, po prostu jej nie ma, co wtedy? Może diabeł uruchomić naszą przeszłość, poszukać gdzieś tam z tyłu twojej głowy, w twoich doświadczeniach, żeby pokazać ci, jesteś opuszczony. Żeby wzmagać, potęgować uczucie odrzucenia. Ale on mówi, ja Pan ich wysłucham. Jeśli Bóg z nami, jeśli Bóg z nami. Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Są grupy społeczne, które są najbardziej podatne na uczucie osamotnienia, opuszczenia, odrzucenia. Jakże piękne dla mnie było to, kiedy odkryłem to w Biblii. Co Bóg o nich myśli? Wdowy, sieroty, obcy przybysz, ktoś, kto z różnych okoliczności musiał zamieszkać nie w swoim kraju, ktoś, kto niezależnych od okoliczności został wdowcem, czy wdową, czy sierotą, czy fizycznie, czy mentalnie. Kiedy Bóg wyprowadził naród izraelski z Egiptu, dawał im pewne przekazania, pewne wskazówki do życia. Tego będziecie przestrzegać, tu będziecie mieli błogosławieństwo i tak dalej. Ale dał pewne wskazówki, wskazania ludziom, jak macie żyć w społeczności, jak macie żyć między sobą. Na kogo macie zwracać uwagę? I tutaj chciałbym, abyśmy najpierw sięgnęli do 5 Księgi Mojżeszowej, 14 rozdział, 29 werset. Wtedy przyjdzie Lewita, ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z tobą, oraz obcy przybysz i sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach. I będą jedli i nasycą się, aby, zwróciliście uwagę na te trzy litery, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał. Zobaczcie, kochani, jak dawno temu Bóg okazuje troskę o tych, którzy najbardziej mogą się czuć osamotnieni. Boża obrona nad tymi, których okoliczności życia spowodowały trudne doświadczenia. Ale co dalej? Również 5 Mojżeszowa, 24 rozdział. Od 19 wersetu czytamy tutaj takie słowa. To są Boże zalecenia dla ludu Bożego. Gdy ty, ja, będziesz żął zboże na swoim polu, a zapomnisz snop na polu, to nie wracaj, aby go zabrać. Niech pozostanie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy, i znowu trzy litery, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój we wszystkim, co czynisz. Gdy będziesz otrząsał swoje drzewo oliwne, to nie przeglądaj za sobą gałązek. To, co pozostanie, będzie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy. A gdy będziesz zbierał winogrona w swojej winnicy, to nie zbieraj ostatków winobrania. To, co pozostanie, będzie dla... Możemy razem? Obcego przybysza, dla sieroty, dla wdowy. I na przypieczętowanie tego, 27 rozdział. Piąta Księga Mojżeszowa, 27 rozdział, 19 werset. To wszystko, te wszystkie instrukcje życia społecznego, Bóg pieczętuje pewnym słowem. Nie wiem, czy możemy czytać ten pierwszy wyraz. Łatwiej by było, kto narusza prawo obcego przybysza, ale nie miałoby to znaczenia, gdybyśmy pominęli ten pierwszy. Przeklęty. Tak Bóg patrzy na każdego, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy. A cały lud powie, oho, czy nie ryzykujecie, kochani? Czy nie ryzykujemy? Kochani, jakże głęboko musimy spojrzeć w swoje wnętrze. Jakże szeroko spojrzeć dookoła siebie, aby powiedzieć stanowczo, tak jak jest napisane, przeklęty jest ten, kto zaniedbuje wdowę, sierotę, obcego przybysza, czyli kto zaniedbuje tych, którzy są w największej tej mentalnej czy duchowej potrzebie. Nie wiem, pierwszy Kościół, jakie kazania przerabiał. Ale na podstawie tych pierwszych kazań, to co zrobili, to szli, sprzedawali swoje majątności. Zbierali tych wszystkich biednych, ubogich, patrzyli na swoich braci, na swoje siostry, którzy nie mają. Oni mieli wtedy odwagę powiedzieć, jak ci się 10 zł w portfelu zapodziało, to już nie wyciągaj go dla siebie, ale wyciągnij i daj innemu. Nie wiem, jak to odnieść do dzisiejszych czasów. Te otrząsanie drzewa do końca. Zbieranie co do jednego grona. Kiedy jeździliśmy na plantację winogron, pamiętam kiedyś szef powiedział, znaczy tak, inaczej może. Jeśli zbieramy, to zbieramy wszystko, co jest. Zbieramy żniwo. Są winogrona, które dalej jeszcze dojrzewają. I nieraz byliśmy na plantacji, była piękna do wczoraj, kiedy przyleciały ptaki i widać, jak dużo brakuje. To nie jest coś, z czego gospodarz jest zadowolony. Ale pamiętam, kiedyś, szczegółów nie pamiętam, ale była jakaś taka sytuacja, że gdzieś coś zostało. I pamiętam, jak szef wtedy powiedział, trzeba zostawić ptakom. Wtedy tak sobie pomyślałem, czy my pamiętamy o tym? To Bóg zaopatruje ptaki. A my? Kochani, zdaję sobie sprawę, że to mogą być twarde słowa dla nas. Kiedy ostatnio zastanawialiśmy się nad ludźmi, którzy są w trudnych sytuacjach życiowych, czy to wdowa, sierota, czy obcy przybysz? Szczególnie, myślę, Bóg kładzie tutaj nacisk na tych, którzy mogą czuć osamotnienie, którzy mogą zmagać się z poczuciem porzucenia. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, w wersecie 28, Pan Jezus rzuca pewne wezwanie dla swoich słuchaczy. Wierzę, że i dziś do ciebie i do mnie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Kochani, jeśli jest ktoś na tym miejscu, kto dźwiga ciężar, czy to ciężar odrzucenia, czy jakiś inny ciężar, który jest tylko w twoim wnętrzu. Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. I kto to mówi? Czy to mówi ten, który nie wie, o co chodzi? Czasami z żoną, jak gdzieś tam z kimś rozmawiamy, szczególnie jeśli chodzi o problemy małżeńskie, zdarzało nam się, że padało takie hasło, a co wy o tym wiecie, bo wy macie takie małżeństwo. Nie widać, z czym my się zmagamy, nie widać, z czego my się podnosiliśmy, ale Pan Jezus jest zupełnie kim innym. Czy możemy powiedzieć, ale ty nigdy człowiekiem nie byłeś, nie wiesz, czego człowiek doświadcza? Boże Słowo mówi, że doświadczony był w czym? We wszystkim, wyjątek jeden, grzech. Zatem chcę przypomnieć słowa Pana Jezusa. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 46 werset. Jak to było w jego życiu? O około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem. Eli, Eli, lama sabachthani, to znaczy Boże mój, czemuś mnie opuścił? Nawet nie potrafię tego zrobić. Zawołać donośnym głosem. Co musiał czuć wtedy, kiedy zostawili go, kiedy wydali go na śmierć, ci, za których przyszedł umrzeć, ci, których stwarzał, ci, którym dał życie, ci, którym dawał błogosławieństwo. Oto relacje człowiek z człowiekiem, do czego mogą doprowadzać. Nawet do tego, że będąc w ciele człowieka, Pan Jezus zwraca się do swojego Ojca. Świadomy tego, przecież stamtąd wyszedłem, a jestem tutaj w tak tragicznej sytuacji. Czy możemy powiedzieć Panu Jezusowi, ty nie wiesz, co ja czuję? Ty nie wiesz, z czym ja się zmagam? W księdze Izajasza Izajasz w proroctwie mówił to, jak wyglądało życie Jezusa, jak wyglądał On wtedy, wzgardzony, opuszczony przez kogo? Przez ludzi, wymęczony tak, że żaden człowiek nie zwracał na Niego uwagę. Mało, a ci, którzy patrzyli, byli przekonani, że to grzech. Jedne z ostatnich słów Pana Jezusa do swoich uczniów. do Ciebie, do mnie, bracie i siostro. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 18 werset. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do Ciebie, bracie i siostro, i do mnie. Nie ma takiej sytuacji, nie ma takiej rzeczy, której On nie rozumiałby. Kochani, wierzę, że słowo, które Bóg dał mi do mojego serca, którym dzielę się dzisiaj, ma być słowem, które uwolni Ciebie od Twojej przeszłości. Nie da się tego zrobić od tak zupełnie. To są blizny. Blizna, a rana to jest różnica. Rana będzie dopóki będziemy się jej dotykać. Mam blizny na swoim ciele i co z tego, że je mam? Po prostu są. Ale jeśli zacząłbym je drapać, staną się raną. I dopóki będę się jej dotykał, ona będzie się powiększać i będzie coraz trudniej z tym walczyć. Ale Pan Jezus po to przyszedł, aby dać wolność. Tak, i Izajasz mówi, aby wypuścić więźniów na wolność. Przyszedł do uciśnionych, do Ciebie i do mnie. Bez względu na to, z jakimi doświadczeniami życia się zmagasz. Bóg jest tym, który rozumie wszystko. Bóg jest tym, który daje uwolnienie. Bóg jest tym, który ci mówi, przyjdź do mnie, ja sprawię to, że to się zagoi, to się zabliźni. Będziesz pamiętać. Ale niech to będzie tylko pamięć o tym niechlubnym, co się wydarzyło w twoim życiu. Ale chcę, żebyś wiedział, co ja myślę o tobie. Chcę, żebyś wiedział, co dla mnie znaczysz. Chcę, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że ja Cię nigdy nie opuszczę. Ja Ciebie nigdy nie opuszczę. A jeśli będziesz wołać, wysłucham Ciebie. To jest jedna rzecz, którą chciałbym, abyśmy zrobili. Stanęli dzisiaj tak przed Bogiem. A druga, którą chciałbym, abyśmy zrobili, żebyśmy się modlili o nas samych. Kiedy przyjdzie On, mówi Pan Jezus, Duch Święty, On was prowadzi we wszelką prawdę. Chcemy być prawdziwymi chrześcijanami. Chcemy być prawdziwymi dziećmi Bożymi. Zatem dobrze, żebyśmy się modlili, walczyli w modlitwach, mówiąc, Panie Boże, jeśli Ty okazujesz taką troskę o ludzi, którzy czują się w taki sposób, to my, jako Twoje dzieci, jako Twój Kościół, chcemy zrobić wszystko, żeby być tacy jak Ty. Żebyśmy byli narzędziami w Twoim ręku. Żebyśmy się nie bali powiedzieć, przeklęty ten kto. Dobry Ojcze, Panie, dziękuję Ci. Dziękuję, Panie, za to, że w Twoim Słowie możemy widzieć, jakże bardzo troszczysz się. Troszczy się, Panie, o każdego, kto czuje się samotny, kto czuje się opuszczony, kto czuje się zagubiony. Panie, bo jedynie Ty masz wgląd do serca ludzkiego. Panie, Ty wiesz, że my sami potrafimy skrywać tak wiele. Ale Ty, Boże, widzisz wszystko. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję, Panie, za to, że Ty z Twojej woli dałeś mi siłę, dałeś moc, Panie, aby podnieść się, Panie, z ciężaru przeszłości. Dziękuję, Panie, za to, że postawiłeś, Panie, mnie, moją rodzinę, postawiłeś, Panie, w dobrym miejscu. Dziękuję, Panie, za to, że jesteś tym, do którego mamy zaufanie, który nigdy nie zawiódł. Panie, proszę o każdą osobę na tym miejscu. Panie, ktokolwiek zmaga się z uczuciem opuszczenia, osamotnienia.
Boże, przychodzimy do Ciebie jak do lekarza. Panie, dotknij się i ulecz. Panie, jeśli czyjeś życie jest tak mocno związane tym ciężarem, Ty przyszedłeś, Panie, aby dać wolność. Proszę, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech odejdzie wszelkie oskarżenie. Duchu oskarżenia, odejdź precz w imieniu Jezusa Chrystusa. Jego dziełem jesteśmy, stworzeni przez Jego, Jego dziećmi. Ty jesteś tym, który nigdy nie opuszcza i dziękuję Ci, Boże. Dziękuję, Panie, za tą łaskę. Panie, i proszę o każdego z nas. Panie, jeśli potrzebujemy rozprawić się z przebaczeniem, proszę objaw to, abyśmy potrafili błogosławić, abyśmy tym samym, Panie, mogli dostąpić Twojego błogosławieństwa. Panie, niech nie będzie ani odrobiny nieprzebaczenia czy żalu w naszych sercach. Chociażby jak głębokie rany były, Ty, Panie, jesteś w stanie je uleczyć. Dziękuję Ci. Panie, i proszę, otwieraj nam nasze oczy, nasze serca, abyśmy my jako Twoje dzieci, jako ambasadorzy Twoi tutaj na tej ziemi, abyśmy, Panie, potrafili patrzeć na bliźnich tak, jak patrzysz Ty. Abyśmy, Panie, potrafili nie wydawać naszych pieniędzy do samego końca, ale byśmy potrafili je, Panie, odkładać i dawać, Panie, tym, którzy potrzebują. Tym, Panie, którzy są biedni, tym, którzy czują się niezrozumiani i opuszczeni przez wszystkich. Panie, chcemy patrzeć z Twoją miłością, Panie, na tych, o których Ty masz szczególną troskę. Proszę, Panie, otwieraj nasze oczy, nasze serca, abyśmy byli Twoim błogosławieństwem. Tutaj, Panie, w tym kościele i gdziekolwiek nas poślesz. I dziękuję, Ojcze, za wolność, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Za życie, Panie, za pełnię błogosławieństwa, za cały spichlerz Twojej łaski i Twojej dobroci. Amen.